Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Doktor nauk medycznych Magdalena Kocot-Kępska jest dziś naszym gościem z Zakładu Badania i Leczenia Bólu Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zarazem pani doktor jest prezesem Towarzystwa Badania Bólu. Kłaniam się pięknie.
Dzień dobry.
Przyznam, nie znam nikogo, kto lubiłby ból, ale też nie znam nikogo, kto potrafiłby jednoznacznie odpowiedzieć, czym jest ból.
Ból ostry, czyli ten ból, którego doświadczamy na co dzień, no w różnych sytuacjach, skręcenia kostki, przewrócenia się, skaleczenia czy oparzenia, jest bólem, który ma charakter ostrzegawczo-obronny. On nas informuje, że ta sytuacja grozi uszkodzeniem naszego organizmu, poważną chorobą, sygnalizuje potrzebę zgłoszenia się do lekarza, no i przede wszystkim uczy nas, w jaki sposób i jakich sytuacji musimy unikać, żeby nasz organizm zachował ciągłość i sprawność i żebyśmy po prostu przeżyli. Także ból ostry ma zawsze charakter ostrzegawczo-obronny, jego się uczymy od wczesnego dzieciństwa, uczymy się zupełnie nieświadomie i te bodźce bólowe, które płyną do naszego mózgu, uczą nasz układ nerwowy, w jaki sposób należy reagować na ostry bodziec bólowy. Natomiast ból przewlekły, który towarzyszy chociażby nowotworowi czy chorobie zwyrodnieniowej stawów, już nie ma takiego charakteru ostrzegawczo-obronnego. On ma taki charakter informujący. Informuje nas, że cały czas w naszym organizmie coś się dzieje, ale ta informacja tak naprawdę nam do niczego już nie jest potrzebna, bo my wiemy, że mamy tą chorobę. My wiemy, że trzeba się leczyć, że musimy stosować leki. Natomiast ten ból przewlekły już nie ma takiej wartości biologicznej. Oczywiście, jeżeli on się zaostrza, są takie sytuacje, że on w pewnym momencie robi się silniejszy, zmienia swój charakter, to wtedy również zaostrzenie tego bólu przewlekłego może nas informować, że coś dodatkowego złego stało się w naszym organizmie.
A czy natężenie bólu można zmienić?
Oczywiście, każdy z nas ma inny próg bólu, inną wrażliwość, ale również inną tolerancję na ból. I to przede wszystkim zależy od naszej płci, od hormonów płciowych, od tego, w jakim stanie ogólnym jest nasza psychika. Czy jesteśmy zestresowani, czy jesteśmy wyspani, czy wreszcie pogoda na zewnątrz jest ładna. Jeżeli jest pogoda ładna na zewnątrz, no to ten próg bólu jest dużo wyższy, nas nie boli. Natomiast jeżeli brzydka pogoda, wietrzna, deszczowa, ten próg bólu się obniża. To zależy również od naszej genetyki, od tego, w jaki sposób nasz układ nerwowy reaguje na impuls bólowy. Także tu wiele czynników wpływa na to, że każdy z nas ma inny próg bólu, inną wrażliwość na ból, inną tolerancję, a także inną skłonność do powstawania bólu przewlekłego. Każdy z nas inaczej go może rozwinąć.
Czynniki określające, zwiększające lub zmniejszające ból przewlekły są takie?
Tak, my w tej chwili wiemy, że mamy tych czynników bardzo wiele. Przede wszystkim niekorzystne zdarzenia w naszym życiu, w okresie dzieciństwa, ale również w okresie dojrzewania, w okresie nastoletnich, także w młodszej dorosłości. To są tak zwane niekorzystne zdarzenia, które obejmują nie tylko przemoc fizyczną, seksualną czy emocjonalną, ale również takie pozbawienie miłości, pozbawienie opieki rodzicielskiej, odrzucenie, sieroctwo, również choroby psychiczne w rodzinie, takie zespoły uzależnień, choroby związane z nieprawidłowym stosowaniem leków. To są wszystko tak zwane zdarzenia niekorzystne, które potrafią zmienić funkcjonowanie mózgu na skutek działania hormonów stresu. Te hormony stresu po prostu przestawiają funkcjonowanie mózgu na inne tryby, na inne tory. On staje się bardziej wrażliwy na to, co płynie z zewnątrz i takie osoby mają większe dwukrotnie, to jest ogromny wzrost ryzyka, mają dwukrotnie wyższe ryzyko rozwoju bólu w układzie mięśniowo-szkieletowym, w tym również fibromialgii.
Czy istnieje szczepionka przeciwbólowa?
Nie na wszystkie bóle można się zaszczepić. Na ten ból mięśniowo-szkieletowy związany z niekorzystnymi zdarzeniami nie ma szczepionki. Tutaj oczywiście zmiana funkcjonowania naszego społeczeństwa, przede wszystkim zwrócenie uwagi na przemoc, którą często jeszcze widzimy w stosunku do dzieci. Krzyczenie na dziecko też jest przemocą. To też jest przemoc, też jest agresja, więc tutaj wydaje się, że kampania społeczna w tym kierunku tak, ale oczywiście na inne rodzaje bólu mamy szczepionkę, bo mamy tak taką szczepionkę na ból neuropatyczny, mamy szczepionkę na półpasiec. Jeżeli zmniejszymy ryzyko zachorowania na półpasiec, to również zmniejszymy ryzyko zachorowania na tak zwaną neuralgię popółpaścową, czyli no, typowy zespół bólu przewlekłego.
Skoro o półpaścu mowa, kilka miesięcy temu właśnie tu w tym studiu rozmawialiśmy o półpaścu. Jaka dziś jest zachorowalność? Wzrasta czy maleje?
Na półpaściec przyjmuje się, że rocznie choruje około 130 tysięcy osób. Natomiast są to dane, wydaje się, troszkę zaniżone, dlatego że nie ma obowiązku raportowania półpaśca. Często ten półpaśiec nawet pacjent nie zgłasza do lekarza, no bo wysypka, jakiś tam lek przeciwbólowy wezmę, posmaruje się maścią i tyle. Więc na pewno jest tych zachorowań więcej, ale uważa się, że każdy z nas, każdy w populacji polskiej powyżej 50 roku życia może zachorować na półpasiec. Dlaczego? Dlatego, że w każdym z nas drzemie wirus ospy wietrznej. My go nabyliśmy w dzieciństwie, we wczesnej młodości, w latach nastoletnich, jak chorowaliśmy na ospę wietrzną albo mieliśmy kontakt z kimś, kto tą ospę przechodził, no choroba zakaźna wieku dziecięcego. Wirus ospy wietrznej po przechorowaniu ospy jest uśpiony w naszym układzie nerwowym. No i są takie momenty, kiedy on wymyka się spod kontroli układu immunologicznego. Nasz układ immunologiczny jest na tyle silny, żeby go kontrolować, trzymać w ryzach, nie pozwalać na to, żeby on się uaktywnił. Natomiast w momencie, jak układ immunologiczny jest osłabiony, jesteśmy zestresowani, albo jesteśmy po zabiegu operacyjnym, albo po jakimś urazie, po wypadku komunikacyjnym, albo ciężko chorujemy, to wtedy wirus ospy wiecznej się potrafi uaktywnić i wtedy chorujemy na półpasiec, czyli półpasiec, dlatego że obejmuje połowę ciała, jest zwykle po jednej stronie, i pasiec, ponieważ zwykle jest w obszarze pasa. Głównie tutaj w obrębie klatki piersiowej. Charakterystyczna wysypka z wodnistymi pęcherzykami, jest to choroba zakaźna. Najczęściej goi się w ciągu kilku tygodni, to ustępuje, natomiast u części pacjentów, im jesteśmy starsi, tym gorzej, przechodzi w tak zwaną neuralgię popółpaścową, czyli sama wysypka się już wyleczyła, zniknęła, natomiast pozostał ból piekący, palący, przeszywający, z przeczulicą, z nadwrażliwością na dotyk, tak zwana neuralgia popółpaścowa, czyli ból neuropatyczny.
Czy długo ten stan rzeczy może trwać, taka neuralgia? I jak to działa na pacjenta?
Taka neuralgia może trwać latami. To może trwać rok, dwa, trzy, dziesięć. To może trwać po przechorowaniu półpaśca do końca życia.
Pani doktor, czy są ludzie, którzy są bardziej od innych wrażliwi na ból?
Tak, osoby starsze przede wszystkim, w wieku podeszłym, czyli tam 65+, ale również kobiety. Palacze papierosów, osoby, które chorują na cukrzycę, osoby, które mają jakieś leki immunosupresyjne, czyli hamujące układ immunologiczny, ale także osoby, u których ten półpaśnic był ciężki, obejmował szeroki zakres ciała i również jeżeli był bardzo silny ból podczas samej ostrej fazy półpaśca, to są te osoby, u których neuralgia półpaścowa częściej wystąpi. Niestety najgorszym czynnikiem ryzyka jest wiek. Przyjmuje się, że pacjenci powyżej 80 roku życia, jeżeli zachorują na półpasiec, to prawie połowa z nich może rozwinąć neuralgię popółpaścową. Ogólnie dla tej grupy pacjentów w wieku podeszłym przyjmuje się, że 30% z nich rozwinie neuralgię popółpaścową. U młodszych dorosłych to około 15-20%, co też nie jest taką bagatelną liczbą.
Jak wygląda leczenie neuralgii półpaścowej?
To jest typowy ból neuropatyczny, czyli tutaj stosujemy leki inne niż chociażby na ból głowy czy ból zęba. Tutaj stosujemy leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, stosujemy opioidy, ale możemy również stosować plastry z lignokainą, plastry z kapsaicyną, maści z kapsaicyną, możemy wykonywać blokady w miejscu bólu, czy stosować zaawansowane metody neuromodulacyjne. Można także wstrzykiwać toksynę botulinową. Czyli widzimy, że to nie są takie zwykłe leki, które kupimy na każdej stacji benzynowej. Są to leki już bardzo wyszukane, bardzo zaawansowane i one po pierwsze nie u każdego pacjenta zadziałają. Jedynie u jednego pacjenta na 3-4 udaje się zmniejszyć dolegliwości bólowe, stosując leki zgodnie z zaleceniami. Poza tym są to leki, które wykazują wysokie ryzyko objawów niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów starszych. One powodują zawroty głowy, zwiększają ryzyko upadków, urazów, dają senność, mogą dać zaparcia, nudności. To nie są proste leki do stosowania i nie są lekami bardzo bezpiecznymi nerwowymi, zwłaszcza u pacjenta w wieku podeszłym.
Czyli szczepiąc się na półpaśca, chronimy się przed neuralgią półpaścową i bólem zarazem, czy tak?
Najnowsze rekomendacje wskazują, że każda osoba powyżej 50 roku życia powinna się zaszczepić przeciwko półpaścowi, dlatego że tutaj ten wiek, ten punkt 50 roku życia jest takim punktem, od którego nasz układ immunologiczny zaczyna się starzeć i on już nie jest tak wydolny, jaki był w wieku lat 20 czy 30, czyli każda osoba powyżej 50. Natomiast jeżeli mamy czynniki ryzyka, stosujemy leki immunosupresyjne, czy ciężko chorujemy na choroby reumatologiczne czy nowotworowe, to tutaj każda dorosła osoba również powinna się zaszczepić. Każdy człowiek w Polsce powyżej 18 roku życia, jeżeli ma chorobę, która zwiększa ryzyko zachorowania na półpasiec lub ma leczenie immunosupresyjne. Natomiast niezależnie od chorób współistniejących, każdy człowiek powyżej 50 roku życia powinien takie szczepienie przebyć.
Jak wiem, część szczepień jest bezpłatna, słowem refundowana dla którejś z grup społecznych. Którzy z pacjentów są zwolnieni od opłat?
Refundacja w tej chwili przysługuje pacjentom powyżej 65 roku życia. Jeżeli taka osoba ma choroby współistniejące uprawniające do zniżki, to uprawnia również do 100% zniżki. Pacjenci powyżej 18 roku życia w grupach ryzyka, czyli immunosupresja lub choroby zwiększające ryzyko zachorowania na półpaśc, mają 50% zniżkę na szczepionkę. Natomiast chyba najbardziej poszkodowana jest ta grupa pacjentów w wieku podeszłym, która nie ma chorób współistniejących i oni są niejako troszkę, w cudzysłowie powiedziałabym, karani za to, że o siebie dbają, że nie mają nadciśnienia, nie mają cukrzycy, nie mają chorób kardiologicznych, bo po prostu po pierwsze mają takie geny, a po drugie dbają o siebie. Więc oni są troszkę poszkodowani, bo oni niestety muszą zapłacić 100%. Dlatego tutaj również my jako Polskie Towarzystwo Badania Bólu bardzo mocno optujemy za tym, żeby dla każdego pacjenta 65+, niezależnie od tego, czy ma choroby współistniejące, ta szczepionka była na liście senioralnej, czyli całkowicie za darmo, podobnie jak wiele innych szczepionek przeznaczonych dla osób w wieku dorosłym.
Rozmawialiśmy dzisiaj o badaniu i leczeniu bólu. Naszym gościem była dziś pani dr Magda Kocot-Kępska z Zakładu Badania i Leczenia Bólu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo państwu dziękuję.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.